proszę Państwa, i teraz to już jestem kompletnie zgorszony, bo to nie tak miało być, miałaś tego nie robić. Proszę Państwa, po pierwsze, jestem w miejscu magicznym. Ta kolekcja, którą Państwo tutaj macie w muzeum, jest fenomenalna. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Po raz pierwszy będę miał lekcję w tak magicznym miejscu, w tak wyjątkowym miejscu. W różnych już miałem, ale takiej scenerii jeszcze nie. Wczorajszy dzień. Proszę Państwa, zrobiliście coś wybitnego. Uczciliście pamięć człowieka, który swoim życiem służył Polsce. I za tą służbę zapłacił życiem. Wyście tam, w tej społeczności lokalnej zrobili, postawiliście mu pomnik. I myślę, że on już na zawsze tam pozostanie w pamięci mieszkańców tej miejscowości. I to jest piękne. Bo po prostu pamiętacie o swoich bohaterach. A nie wszędzie w Polsce tak jest. A u was tak jest. No to jest niezwykle wzruszające, niezwykle piękne. Ja kilkadziesiąt lat się już zajmuję historią żołnierzy wyklętych. Zostałem wychowany przez wujków, którzy byli żołnierzami najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej. A później byli w ruchu oporu Armii Krajowej i walczyli najpierw z jednym okupantem, potem z drugim. I wiem, jak ich traktowano, wiem, co o nich mówiono. Dlatego to, co żeście wczoraj zrobili, jest czymś wyjątkowym, jest czymś wybitnym. Naprawdę będę długo opowiadał w czasie swoich zajęć i będę zachęcał innych samorządowców do tego, żeby robili tak jak wy. Bo naszym bohaterom to się należy. A Państwo zrobiliście rzecz naprawdę wyjątkową. Natomiast proszę Państwa, dzisiejszy bohater, rotmistrz Witold Pilecki. Człowiek, którego można określać w wieloraki sposób. Ten najbardziej znany to jest ochotnik do Auschwitz. No ale nazywają go różnie. Żołnierzem wyklętym, żołnierzem niezłomnym, ostatnim ułanem Rzeczypospolitej. A kimże on był? Proszę Państwa, jego życie to są takie trzy etapy. Pierwszy etap. 13 maja 1901 roku. W dalekim Ołącu, w Karelii, przychodzi na świat Witold. Dlaczego w Ołańcu? Dlaczego w Karelii? Otóż rodzina Witolda Pileckiego była zaangażowana w organizację i walki, w działalność walki w czasie powstania styczniowego. Za tą działalność rodzina straciła wszystkie majątki. Została bez środków do życia. No i ojciec Witolda Pileckiego, który skończył uniwersytet, był leśnikiem, właśnie w Karelii znalazł pracę. No i tam po prostu wyjechał. Tam poznał swoją przyszłą żonę i na świat przyszedł Witold Pilecki. Takie losy były wielu polskich rodzin. Wielu synów powstańców. Właśnie tak, gdzieś rozpierzchło się po całym Imperium Rosyjskim, no i tam przyszło im żyć. Pierwsze 10 lat życia to jest Karelia. To jest sielski, anielski czas z rodzeństwem, z bratem, z siostrami. Zresztą jedna z siostr mieszkała całkiem niedaleko od Państwa. Po 1945 roku. To jest czas, kiedy wychowaniem Witolda Pileckiego zajmuje się jego mama. uczy go pacierza, uczy go tej pięknej polskiej historii. No a przecież Polski wtedy nie było. Ona opowiadała mu o historii Polski tak, jakby opowiadała legendy. O husarii, o powstańcach, o królach, o Krakowie, o Częstochowie, o Ostrej Bramie. I proszę Państwa, przychodzi 1910 rok. Państwo Pileccy, żyjąc tam w Imperium Rosyjskim, muszą podjąć decyzję. Czy zgadzają się na rusyfikację swoich dzieci i zostają na miejscu, czy jednak dusza narodowa w nich nie pozwoli na to i podejmą kroki, żeby między innymi ten 10-letni Witold uczył się polskiego, rozmawiał po polsku, żeby po prostu był Polakiem. I proszę Państwa, w tym roku wyjeżdża, podejmą najważniejszą decyzję. Ona będzie rzutowała już na całe życie Witolda Pileckiego. Pani Pilecka wraz z dziećmi wyjeżdża do Wilna. Po to, żeby mogły się dzieci tam uczyć. Żeby poszły do szkół. Co prawda nie mówiono w tych szkołach po polsku. Ale na ulicy mówiono. No bo Wilno w tamtym czasie jedno z najbardziej polskich z polskich miast. To było serce polskości. Wilno, Grodno, Lwów, Kraków, Warszawa, Poznań. To było to serce Polski. No i znowu przychodzi taki 4-letni czas nauki, zabawy, ale w okolicach 1914 roku Witold Pilecki po raz pierwszy styka się z polskim żywiołem narodowym, z polskimi dążeniami do odzyskania niepodległości. Po raz pierwszy ma kontakt z czymś, co wtedy nazywało się skautingiem, a po 18 roku harcerstwem. Było to nielegalne, bo tam mówiono o Polsce, uczono pięknej historii Polski, no i chcąc nie chcąc przygotowywano tych chłopców jednak do tego, że będą kiedyś żołnierzami. Tam po raz pierwszy styka się z działaniami konspiracyjnymi organizacji bobylowej PPS-u, i w ogóle tych formacji niepodległościowych, które w tym okresie tworzą się, powszechnie się tworzą w Polsce. Wybuch I wojny światowej, proszę Państwa, zastał rodzinę Pileckich na wakacjach. Przy pięknej miejscowości, myślę, że Państwo też mogliście tam kiedyś być, bo tam są teraz piękne sanatoria w Druskiennikach. Ulubionym miejscu odpoczynku marszałka Józefa Piłsudskiego. To tak, to było później. Pani Pilecka chciała natychmiast wracać do Karelii, do męża. No, rodzina najlepiej, żeby w czasie wojny była blisko siebie. Niestety nie było to możliwe. Szybkie działania wojenne, które nastąpiły, spowodowały, że niestety do Karelii nie miała możliwości dotrzeć. Wówczas podjęła decyzję, że wyjeżdża na Mochlewszczyznę, gdzie mieszkała jej matka, gdzie miała majątki jej matka. Proszę Państwa, Mochlewszczyzna w głębi Rosji, Imperium Rosyjskiego. Wojna trwała bardziej na naszych terenach. A tam w głębi życie biegło normalnie. Działały szkoły. I wszystko było niby tak jak kiedyś. Witold Pilecki po raz pierwszy wówczas, będąc uczniem gimnazjum w Orle, zetknął się z prawdziwą konspiracją niepodległościową, już tą zbrojną. Razem ze swoimi kolegami chciał dotrzeć do jednej z formacji niepodległościowych, które się na terenie Rosji tworzyły i które chciały walczyć o niepodległość Polski. To się nie udało. Może i dobrze, bo losy jego mogły się potoczyć całkiem inaczej. Ale niestety w 1917 roku wybuchła w Rosji rewolucja bolszewicka. Ogrom zbrodni, trudnej do opisania. Całkowicie państwo wywrócone do góry nogami. Ta rewolucja z czasem dotarła na Mohylewszczyznę. Na czym ona polegała? No po prostu napadach na ziemian, na zamożnych gospodarzy, zamożnych właścicieli ziemskich, okradaniu ich i mordowaniu. I rodzina Pileckich została w pewnym momencie ostrzeżona. Uciekajcie, bo w nocy przyjdą po was. Uciekli do Wilna. A był to już czas, kiedy w centralnej Polsce była już Polska. Był to 18 rok. Ale na kresach Rzeczypospolitej, a Wilno to są właśnie kresy, chociaż kiedyś to było centrum, serce Polski, tam Polacy musieli walczyć o granice Rzeczypospolitej. W zasadzie można powiedzieć, że wówczas te granice, które mieliśmy w II Rzeczypospolitej, to w zasadzie w 18 roku wszędzie walczono o te granice. Ale tam Polacy skupieni byli w takiej formacji Samoobrona Ziemi Wileńskiej, zorganizowanej przez generała Władysława Wejtkę. I tam Witold Pilecki jako harcerz zgłosił się do służb. Ponieważ był drużynowym, dostał przydział na jedną z najważniejszych barykad w Wilnie, które Polacy postawili, żeby obronić miasto przed zbliżającą się nawałą bolszewicką. Proszę Państwa, został komendantem placówki Ostra Brama. Dowodził obroną Ostrej Bramy. Swój chrzest bojowy przeszedł w Sylwestra 1918 roku. Najpierw rozbijając dowództwo bojówkarzy komunistycznych, którzy próbowali zająć Wilno przed nadejściem Armii Czerwonej, a potem przez 5 dni walcząc z armią bolszewicką, z Armią Czerwoną. No niestety, polskie siły były zbyt słabe. Samoobrona zaczęła się wycofywać w stronę centralnej Polski. I wówczas zostali otoczeni przez armię niemiecką, która na tamtych terenach jeszcze stacjonowała. Nie wycofała się jeszcze wtedy stamtąd. Dostali ultimatum. Składacie broń i idziecie do domu. Jeżeli tego nie zrobicie, będziemy z wami walczyć. Piechota poddała się. Ale kawaleria, dowodzona przez legendarnego Zagończyka, Jerzego Dąbrowskiego, tego pierwszego łupaszkę, nie poddała się. Przebili się przez kordon niemiecki i od 5 stycznia 1918 roku tworzyli dywizjon jazdy wileńskiej, w którym był Witold Pilecki. Walczyli ze wszystkimi, Niemcami, bolszewikami, Litwinami, Białorusinami, zwykłymi bandytami i Ukraińcami. Po kilku miesiącach zostali wcieleni do regularnego wojska polskiego. I Witold Pilecki swój szlak bojowy zakończył wówczas w Mińsku. Wówczas litewskim, teraz białoruskim. Tam stanął front. Tam skończyła się walka. Młodociani żołnierze zostali zwolnieni do cywila, aby kontynuować naukę. Witold Pilecki wrócił do Wilna i, proszę Państwa, poszedł do szkoły znowu. Pięknie ta klasa wyglądała. Wszyscy na zielono. Wszyscy ubrani na zielono. Bo to byli wszystko żołnierze zwolnieni do cywila. Nauka nie trwała zbyt długo, ponieważ za chwilę ruszyła kolejna ofensywa bolszewicka na Polskę i wojna rozpoczęła się od nowa. Witold Pilecki razem ze swoimi harcerzami ponownie zgłosił się do wojska. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, no pecha. Ponieważ kawaleria już dawno ruszyła w pole, została tylko piechota. No to idzie do piechoty, jest żołnierzem. Uczestniczy w walkach o Grodno. I tak jak polska armia wycofywała się, dociera aż pod Warszawę. Tutaj jakimś cudem, jakimś przypadkiem dostaje przepustkę, żeby zwiedzić stolicę. Z kolegami jadą do Warszawy i proszę sobie wyobrazić, że szczęście się do niego uśmiechnęło. Ponieważ idąc ulicą, dosłownie wpadł na swojego dawnego dowódcę, Jerzego Dąbrowskiego, który akurat organizował pułk kawalerii Wojska Polskiego, który miał wziąć udział w walkach w obronie Warszawy. No, następnego dnia był już starszym ułanem i ponownie był w kawalerii. Bierze udział w walkach o Warszawę, walczy pod Płockiem, walczy pod Mławą i bierze udział w ogóle w całej kampanii przeciwko bolszewikom i dociera do miejscowości Kojdanów. 30 km od Mińska. Tam front staje. Kojdanów, niegdyś piękne miasteczko, pięknym zamkiem obronnym. Kiedy pisałem książkę o rotmistrzu Pileckim, pojechałem tam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Chciałem koniecznie zobaczyć ten zamek. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy w miejscu, gdzie ten zamek miał być, znalazłem tylko stertę piachu i kamień z napisem: tu stał zamek obronny z XVI wieku. Kilkadziesiąt lat komunizmu zrobiło swoje. Nawet cegły z tego zamku zostały rozkradzione. Proszę Państwa, koniec 1920 roku. Witold Pilecki zostaje zwolniony do cywila. Zostaje zwolniony do cywila i proszę Państwa, wówczas kończy maturę, zdaje maturę przed specjalną komisją dla byłych żołnierzy Wojska Polskiego. Marzy o tym, żeby być malarzem, artystą malarzem. Pięknie malował, pięknie rysował, pisał piękne wiersze. No po prostu urodzony artysta. Idzie na Uniwersytet Stefana Batorego, na Wydział Sztuk Pięknych, aby zostać artystą. Ale w jego życiu niestety znowu nie toczy się tak, jak on by sobie wymarzył. Ponieważ, proszę Państwa, z więzienia bolszewickiego dociera do Wilna jego ojciec, ciężko chory, wkrótce umiera, a rodzina po wojnie jest kompletnie bez środków do życia. Wówczas on gdzieś w dokumentach rodzinnych odnaleziono, że jeden z majątków położonych nieopodal Lidy o nazwie Sukurcze najprawdopodobniej nie został skonfiskowany, a jeżeli został skonfiskowany, to nielegalnie, ponieważ był w księgach zapisany na panieńskie nazwisko babki. I Witold Pilecki podejmuje wówczas starania o odzyskanie tego majątku. One trwały jakiś czas, ale dość szybko rodzina Pileckich do tych Sukurcz pojechała i tam zaczęła swoje nowe życie. Tam byli wszyscy. Była babcia, byli rodzice, były ciotki, były siostry. No i był Witold Pilecki, który wówczas, proszę Państwa, podejmuje pierwszą z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Rzuca studia i najpierw stara się odzyskać ten majątek, a potem decyduje się na to, że będzie tym majątkiem zarządzał. 30 hektarów ziemi, dwór piękny, z pięknym parkiem. Dość duże gospodarstwo. No ale proszę Państwa, żołnierz, artysta, mógł zrobić z tym majątkiem wszystko. Wiecie, jak to bywa w życiu. Ale nie Witold Pilecki. Witold Pilecki decyduje się wówczas na rozpoczęcie studiów zaocznych w Poznaniu. Studiuje, jak być rolnikiem. On tego nie znał. On wiedział, jak szablą machać i jak pędzlem. Ale nie, jak uprawiać ziemię. 30 hektarów ziemi. Dzieli je na pół. 15 hektarów to jest uprawa koniczyny na nasiona. 15 hektarów to jest hodowla krów. I wszystko to, co się wiąże z hodowlą krów, czyli produkcja mleczarska. Proszę Państwa, kilka lat temu Andrzej Pilecki, syn rotmistrza, był na Białorusi po raz pierwszy od ucieczki stamtąd w 40 roku. Przyszła do niego staruszenka. I mówi taką łamaną polszczyzną: wiedziałam, że pan przyjedzie. Ja tu przyszłam, wymienia miejscowość 30 kilometrów od Sukurcz. Ja tu przyszłam, żeby oddać panu książkę. Jaką książkę? Okazuje się, że ona pomyliła Andrzeja z ojcem i przyszła mu oddać książkę, jak uprawiać ziemię, którą pożyczyła, kiedy rotmistrz szedł na wojnę. Miałem tą książkę w ręku. To były już pojedyncze papiery, pojedyncze kartki. Ale to była relikwia, proszę Państwa. Byłem w Sukurczach, byłem w Krupowie. To jest taka miejscowość obok Sukurcz. I tam spotkałem ludzi, którzy pamiętali rodzinę Pileckich. I proszę Państwa, takiej miłości do tych ludzi ja nie widziałem chyba nigdy. Wszyscy się pytali, kiedy państwo Pileccy wrócą. To było coś nieprawdopodobnego. Oni nigdy tam nie wrócą. Ale wróćmy do pana rotmistrza. Studiuje zaocznie, tworzy swoją małą ojczyznę tam w powiecie lidzkim na Kresach Rzeczypospolitej. Chyba mu to szło całkiem nieźle, po pewnym czasie, proszę Państwa, zorganizował spółdzielnię mleczarską. A dlaczego spółdzielnię? Bo takich producentów jak on, mleka, masła, śmietany, serów, to było tam dość dużo. I oni ze sobą konkurowali. Nie zawsze fajnie. Więc żeby nie wchodzić w sobie w konkurencję, więc postanowił, załóżmy spółdzielnię, będziemy razem produkować. I proszę Państwa, no chyba dobrze produkowali, bo znaleźli rynek zbytu swoich produktów w Wilnie. Bardzo wymagający rynek. Bardzo taki, no, wyjątkowy. Ale to było mało Pileckiemu, proszę Państwa. To był społecznik, to był żywioł, to był wulkan energii. Kresy Rzeczypospolitej, myślę, że Państwo widzieli co najmniej fotografie z tamtych terenów. To są małe drewniane domki, kryte gruntem albo strzechą. Nie było elektryczności. Świeczki, lampy naftowe, no albo coś innego. O pożar było bardzo łatwo. Więc co organizuje Pilecki? Ochotniczą Straż Pożarną. Organizuje, proszę Państwa, coś w rodzaju pomocy społecznej dla najbiedniejszych ludzi z tamtych terenów. Ale organizuje również coś wyjątkowego. Proszę Państwa, organizuje... Mieszka na wsi. On widzi, że chłopcy, którzy tam mieszkają, kiedy trzeba ciężko pracować, to rzeczywiście ciężko pracują. No ale są takie momenty, że trochę się nudzą. Więc co robi Pilecki? Organizuje przysposobienie wojskowe. I uczy tych chłopców, jak być żołnierzami, jak być ułanami. Najpierw przy pomocy kij zwykłych uczy ich szermierki. Później, ponieważ sam był oficerem 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich, który stacjonował w Baranowiczach, dostał gdzieś tam jakieś z demobilu szable. Potem dostał jakieś siodła. I proszę Państwa, tak tych chłopaków wyuczył, jak być polskimi ułanami, że w 26 roku Krakusi zostali wcieleni jako pododdział 26 Pułku Ułanów, przepraszam, nie 26, 35, zostali wchłonięci przez 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich. W międzyczasie, proszę Państwa, ta jego malutka ojczyzna no, rozkwita. Bo w tym dworze porządkuje park, w tym dworze czyści staw, w którym pływają złote rybki, po parku chodzą pawie, jest zorganizowany cielętnik, gdzie Andrzej, jego syn, może uczyć się jak no, tych pierwszych kontaktów ze zwierzętami. W ogóle wychodzi, żeni się. W 32 na świat przychodzi Andrzej, w 33 na świat przychodzi Zofia Pilecka. Andrzej Pilecki, kiedy go pytam, Andrzej, jak było tam w Sukurczach, opowiedz. On mi powiedział kiedyś takie jedno zdanie. I ono podsumowuje, jakim tam się żyło. Dobrze nam się żyło w Sukurczach. Dobrze się żyło, bo ten dwór został po prostu Pilecki zrobił z niego perełkę. Pokój dziecięcy był wymalowany na niebieski kolor w krasnale. Niebo było gwiazdy na suficie. W salonie najważniejszym, gdzie był kominek, były na ścianach właśnie portrety przodków, szable, różne zbroje. W sypialni rodziców nad łóżkiem był namalowany portret świętej rodziny. Znaczy obraz świętej rodziny. Wiele pięknych przygód, pięknych opowieści. Pilecki w międzyczasie uczestniczył w budowie kościoła w Krupie. Jest Krupa, była taka miejscowość, gdzie była szkoła. Oddalona o 3 km od Sukurcz. Tam właśnie poznał swoją żonę przyszłą, która była nauczycielką w szkole. W kościele w Krupie do dzisiaj wiszą dwa obrazy, które namalował Pilecki. Matka Boska Nieustającej Pomocy i Święty Anton. Był to piękny czas. Ale proszę Państwa, Pilecki to jednak przede wszystkim żołnierz. On co roku uczestniczy w ćwiczeniach wojskowych. Co roku przechodzi różnego rodzaju manewry. Dostaje stopień podporucznika. I proszę Państwa, w tym też czasie nawiązuje kontakt, znaczy ani z nim tego do końca niestety nie jesteśmy w stanie ustalić, nie ma dokumentów, ale związał się wówczas z kontrwywiadem Wojska Polskiego. Przychodzi sierpień 1939 roku. Mobilizacja. Witold Pilecki przeprowadza mobilizację swoich krakusów. Przed kościołem w Krupie wystawił ławki ze szkoły i tam zgłaszali się do niego. A potem przez Lidę, Baranowicze dotarli aż pod Tomaszów Mazowiecki. I proszę Państwa, w ten sposób kończy się pierwszy okres w życiu Witolda Pileckiego. Według mnie najpiękniejszy. Ponieważ i Andrzej, i Zosia tak pięknie o tym opowiadają. Tak pięknie potrafią mówić o ojcu, o mamie. O tej polskiej pięknej rodzinie, gdzie Bunia była tą najważniejszą osobą. Bunia, czyli babcia. Była najważniejszą osobą, gdzie były ciotki. Wszyscy w tym jednym dworze. Wujkowie przyjeżdżali. To była potęga, to była siła Polski II Rzeczypospolitej, rodzina. To była w ogóle siła Polaków. Polskie rodziny, wielopokoleniowe polskie rodziny. Proszę Państwa, 1939 rok. Kampania wrześniowa. Rozpoczyna się ten tragiczny okres w życiu Witolda Pileckiego. Witold Pilecki mało mówił o kampanii wrześniowej. Andrzej Pilecki kiedyś mi powiedział, wiesz, ja się spytałem ojca, czy zabił Niemca. On mówi tak. Zabiłem. Ale taka była wojna. Jak to mówił sam rotmistrz, nawojowali się trochę, zniszczyli kilka samolotów, zniszczyli kilka czołgów, rozbili kilka oddziałów niemieckich, no ale i oni zostali rozbici. Państwo, pewno wszyscy z Państwa widzieli film Hubal. Kto nie widział? Piękna historia. Ale taki sam oddział, jak oddział Hubala, miał rotmistrz Witold Pilecki. Do połowy października walczył w mundurze. Ale wówczas zdał sobie sprawę, że to nie jest ta droga. Dał rozkaz swoim żołnierzom demobilizacji i mówi tak, możecie wracać do Lidy. Ale tam są Sowieci. Możecie zostać ze mną tutaj i walczyć w konspiracji. Różnie to wyglądało. Część w ogóle zrezygnowała z dalszej walki. Witold Pilecki wyruszył wówczas do Warszawy. I tam w listopadzie 1939 roku wspólnie ze swoim dowódcą z kampanii wrześniowej majorem Włodarkiewiczem, Janem Włodarkiewiczem organizuje jedną z wielu konspiracyjnych wówczas organizacji w Warszawie Tajną Armię Polską. Takich organizacji w Warszawie powstawało wówczas wiele. One dopiero po jakimś czasie się scalały. ZWZ, a później AK. Ale Tajna Armia Polska była dość istotną strukturą i dość szybko nawiązała kontakty z generałem Grotem i współpracowała ze Służbą Zwycięstwa Polski, a później ze Związkiem Walki Zbrojnej. Witold Pilecki był szefem sztabu tej organizacji. Zajmował się organizacją struktur w terenie. Proszę Państwa, i w pewnym momencie, w 1940 roku, do Warszawy zaczynają napływać informacje, że w miejscowości Auschwitz, ja specjalnie nie używam nazwy polskiej, w miejscowości Auschwitz Niemcy zorganizowali fabrykę śmierci. Niemcy zorganizowali fabrykę śmierci, piekło na ziemi, gdzie po prostu masowo mordują Polaków tylko dlatego, że są Polakami. Te wiadomości były tak nieprawdopodobne, że nikt nie chciał w to uwierzyć. My dzisiaj możemy się temu dziwić, ale wtedy to był inny świat. Wtedy nie przyszło nikomu do głowy, że coś takiego może być stworzone. Jest narada z udziałem generała Grota, generała Rweckiego, Stefana Rweckiego, gdzie zapada decyzja, że trzeba wysłać do Auschwitz wywiadowcę. Trzeba wysłać żołnierza wywiadu, który pozna na miejscu, co tam jest. Przygotuje raport i prześle go do Warszawy albo go osobiście przywiezie. I proszę Państwa, do tej misji na ochotnika zgłosił się Witold Pilecki. To było coś całkiem niedawno, była kolejna rocznica rozwodzenia obozu Auschwitz. Byłem tam z Zofią Pilecką, takżeśmy się zastanawiali, czy on wiedział, gdzie idzie. Czy on zdawał sobie sprawę, gdzie idzie. Do jakiego piekła idzie. No ale to dzisiaj możemy się tak zastanawiać. Proszę Państwa, Witold Pilecki daje się aresztować w czasie łapanki na Żoliborzu i w tak zwanym drugim w transporcie dociera, zostaje wywieziony z Warszawy do Auschwitz. I proszę Państwa, ta jego misja, do której się zgłosił na ochotnika, właśnie w tę noc, kiedy dotarł do Auschwitz, mogła się zakończyć. Ponieważ w tym wrzasku, szczekanie psów, do jednego z wyrzuconych z wagonów mężczyzn podchodzi wachman i mówi: biegnij do słupka, czyli biegnij do ogrodzenia. Ten człowiek, nie wiedząc, co się za chwilę zdarzy, pobiegł. Został zastrzelony. Uwaga! Za próbę ucieczki. Wyciągnęli jeszcze 10, których rozstrzelali za rzekomą pomoc w tej ucieczce. Proszę Państwa, Witold Pilecki w tę noc stracił tylko 2 zęby. Mówię tylko, ponieważ on tak napisał w swoim raporcie, który przygotował o tym, czym było Auschwitz. Proszę Państwa, on stracił tylko 2 zęby. Dlaczego tylko dwa zęby? Ponieważ, proszę Państwa, kiedy wyrzucono wszystkich więźniów na rampie, przepędzono do łaźni, gdzie ich ogolili, oblali zimną wodą, a potem jakimś białym proszkiem obsypali, każdy więzień dostał numer. Numer, który był napisany na tekturce. I tą tekturkę miał trzymać w zębach. Witold Pilecki trzymał tą tekturkę w ręku, kiedy był przeganiany do baraku numer 17. Numer jest tutaj nieistotny, ale ważny, ponieważ numeracja ta się zmieniała, tego baraku. Wtedy był 17, później był 15, wreszcie stanęło na 12. Ale wtedy był 17. I proszę Państwa, od tego momentu, kiedy znalazł się w baraku, podejmuje najpierw kontakty ze swoimi byłymi żołnierzami Tajnej Armii Polskiej. Jednym z nich był dr Mering, to był lekarz obozowy, który kilka razy Pileckiego uratował przed śmiercią. Ale nawiązuje kontakt, przygotowuje pierwszą wersję tego raportu. Tych raportów są trzy. Pierwszy, przygotowany w Auschwitz i wysłany do Warszawy. Wysłany, proszę Państwa. Jeden z więźniów po prostu został zwolniony z obozu. Kończyła mu się wtedy kara, bo to był czas, kiedy Polaków jeszcze wysyłano za karę na rok na przykład do Auschwitz, a później zwalniano. Jeden z więźniów, który został zwolniony, miał zaszyte gdzieś w kołnierzu ten raport. I to był pierwszy raport. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, w marcu 1941 roku ten raport dociera do Warszawy. Z Warszawy przez tak zwaną skrzynkę Anna w Sztokholmie jest przesłany do Londynu. Witold Pilecki był pierwszym człowiekiem na świecie, który ujawnił, czym był niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. W oparciu o jego raporty, jego meldunki, świat był informowany na bieżąco przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, który rezydował w Londynie, o tym, co się dzieje w Polsce. Czym są niemieckie obozy koncentracyjne. To Pilecki jako pierwszy ujawnił skalę zbrodni na jeńcach sowieckich, na których testowali komory gazowe w Auschwitz, a potem ujawnił ogrom zbrodni popełnionych na Żydach w Birkenau, ale też i w Auschwitz. To dzięki niemu powstał raport, który później Jan Karski wywiózł do wolnego świata. Proszę Państwa, kiedy Witold Pilecki napisał swój raport, mógł uciekać. Ucieczka była przygotowana. Tylko, że doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że jeżeli on ucieknie, to Niemcy zabiją 100 więźniów. Za to, że on uciekł. Pan rotmistrz był osobą głęboko wierzącą, głęboko religijną. Nie chciał brać na swój taki ciężar, na swoje sumienie. Pozostał na miejscu. Ale to jest jeden tylko powód. Ale jest drugi. Ktoś powie, że równie ważny. Bo tak, rzeczywiście, równie ważny. Witold Pilecki, kiedy zorientował się, co się dzieje w Auschwitz, podjął decyzję, że zorganizuje tam organizację konspiracyjną. Wyobraźcie sobie Państwo. Konspiracja w więzieniu, w obozie koncentracyjnym. Auschwitz wówczas to było miejsce, gdzie siedziała elita polskiej inteligencji, reprezentująca wszystkie poglądy polityczne, jakie wówczas w II Rzeczypospolitej były. Od socjalistów z PPS-u do narodowych demokratów. I proszę Państwa, wówczas Witoldowi Pileckiemu udało się coś niebywałego. On tych wszystkich ludzi zjednoczył w jednej organizacji. Związek Organizacji Wojskowych. Później w Polsce się to udało tylko raz jeszcze. W sierpniu 80 roku. No ale powiecie Państwo, no a czym się mógł zajmować taka konspiracyjna organizacja Loszyc? Broni nie ma, mundurów nie ma, Niemcy mordują na bieżąco. Proszę Państwa, początki były bardzo proste. Organizowanie ubrań dla więźniów. Więźniowie dostawali tylko pasiaki, spodnie i bluzę. Trzeba było zorganizować skarpety, swetry, koszule, kalesony, czapki. I to Pilecki swój beret dostał dopiero w grudniu. 3 miesiące po przyjeździe do Auschwitz. Takie były początki. Organizowanie lekarstw, jedzenia, a później to już było poważne. Bo gdzieś tam w transporcie znaleźli pistolet, któryś z wachmanów zgubił karabin, zaczęli gromadzić broń. Część broni została przemycona za drutów od struktur Armii Krajowej, które działały w okolicach Auschwitz. I to Pilecki miał taki pomysł, aby wywołać tam wewnątrz w obozie powstanie. I w jednym z raportów napisał o tym do Warszawy. Prosił o pomoc i prosił o zgodę. Ta zgoda nie przychodziła. W międzyczasie, proszę Państwa, Witold Pilecki w listopadzie 1941 roku dostaje awans na porucznika. Czyli dla władz tej najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa, on nie jest więźniem obozu koncentracyjnego. On jest żołnierzem, który wykonuje misję. Jedyny przypadek w historii tego obozu i z historii w ogóle tej formacji. Ale wokół Witolda Pileckiego zaczyna się zacieśniać pętla. Gestapo obozowe działa. Dokonuje aresztowań. Aresztowanych przenoszą do bloku 11, gdzie przechodzą piekło, a potem są rozstrzelani pod ścianą straży. Część więźniów jest po prostu wysyłana do innych obozów. Witold Pilecki jest 2 razy na liście do wywiezienia z innego do innych obozów. Dzięki siatce Związku Organizacji Wojskowych jest wykreślony. Ale dłużej już nie może. Wie, że za chwilę się może stać nieszczęście. Podejmuje wówczas decyzję, że ucieka. Był to już czas, kiedy Niemcy nie rozstrzeliwali za ucieczki. Aby uciec, cała organizacja musiała wykonać ogromną pracę. Ponieważ Pilecki był w komandzie tak zwanym rozbiórkowym, prowadzącym rozbiórki na terenie między innymi na terenie Oświęcimia, ale również i murowanie baraku. Pilecki jest przeniesiony do piekarni. Piekarnia była w miejscu tak ułożonym, że częściowo przebywała poza drutami. Razem z 2 swoimi podkomendnymi no idzie wieczorem do piekarni. Jako piekarz. I proszę Państwa, w momencie, kiedy zamknęły się drzwi do piekarni, ten misternie przygotowany plan zaczyna się walić. Ale to tak od początku do końca, wszystko. Wachmani, którzy siedzieli w środku i pilnowali więźniów, to byli starzy, tacy, takie pasi brzuchy, którzy zjedli kolację i poszli spać. No wiedzieli, że przecież nikt nie ucieknie im stąd. No tylko, że w tym dniu akurat ich wymienili. I byli młodzi, służbiści, bardzo przestraszeni tym, gdzie są. Pierwsza rzecz, która już nie udaje się. Druga rzecz, prawdziwi piekarze zorientowali się, że ci trzej to oni w ogóle nie mają zielonego pojęcia o tym, jak robić chleb. Nawet w tamtych warunkach, które był robiony strocin. Przecież. Zaczyna się awantura między więźniami. Ci prawdziwi zaczynają krzyczeć, że ich Niemcy za chwilę zastrzelą za to, że tutaj są tacy nie wiadomo skąd. No, Pileckiemu udaje się wyciszyć te emocje. Ale trzecia rzecz, najgorsza. Klucz, który był przygotowany do otwarcia drzwi, które prowadziły na wolność, nie pasował. Nie mogą wrócić do obozu, bo ich od razu rozstrzelają, ponieważ wiadomo, że Wachmani się zorientują, że zostali dopisani do tej listy i nie mają nic wspólnego rzeczywiście z tym komendem piekarzy. Zaczynają działać przy drzwiach jakimś łomem, jakimś wielkim kluczem. Podładzają te drzwi, które się z hukiem walą na ziemię. Uciekają. Proszę Państwa, udało się. Uciekli. Ich droga po ucieczce była niezwykle dramatyczna. W pewnym momencie wpadli na Niemców. Pilecki został postrzelony lekko w rękę. No ale uciekają. Jeden kontakt. Odmawiają im pomocy. Nie dotarł łącznik, który miał powiadomić, że będą uciekinierzy. Dotarł dzień później. No ale proszę Państwa, Pilecki wówczas już był w Nowym Wiśniczu. Nowy Wiśnicz, piękne miejsce, z pięknym zamkiem, który Niemcy zamienili na więzienie i przepięknym modrzewiowym dworem, w którym niegdyś mieszkał Jan Matejko. To było miejsce, gdzie Pilecki miał się zgłosić. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, Pilecki idzie tam, puka. Wychodzi mężczyzna, Pilecki mówi: dzień dobry, nazywam się Tomasz Serafiński, uciekłem z Auschwitz. Państwo macie udzielić nam pomocy. W Auschwitz Pilecki był na nazwisku Tomasz Serafiński. Według wiedzy, którą miał od 1939 roku, Tomasz Serafiński był oficerem Wojska Polskiego, który uczestniczył w obronie Warszawy, który był ciężko ranny. I według informacji, które miał Pilecki, po przeniesieniu do innego lokalu, zmarł. Dzień dobry, jestem Tomasz Serafiński, uciekłem z Auschwitz. A facet, który stoi naprzeciwko niego, mówi: dzień dobry, nazywam się Tomasz Serafiński. Proszę Państwa, to był ten człowiek, na którego dokumentach Pilecki był w Auschwitz. No, panowie sobie długo wyjaśniali wszystko. Za chwilę przyjechało gestapo, żeby prawdziwego Serafińskiego aresztować za ucieczkę z Auschwitz. No ale nawet miejscowe gestapo do Nowego Wiśnicza mówiło: no niemożliwe, przecież codziennie go widzieliśmy, jak szliśmy tam do więzienia, do pracy. Po paru miesiącach mocno pobity, maltretowany, został zwolniony. Pilecki w międzyczasie przeprowadził kilka szkoleń dla struktur Armii Krajowej na tamtym terenie i dotarł do Warszawy. Tam przedstawił raport, no niestety już nie generałowi Roweckiemu, tylko generałowi Borowi Komorowskiemu. I nic. Nie było zgody na akcję w Auschwitz. No teraz z perspektywy czasu powiemy, że i słusznie, bo jednak to by była rzeź po prostu. Ilość jednostek niemieckich i wojsk niemieckich, która stacjonowała wokół Auschwitz, no była przytłaczająca. Zostaje skierowany wówczas do organizacji, tworzącej się nowej organizacji, do organizacji NIE. Od słowa niepodległość. organizacji, która tworzona była wewnątrz Armii Krajowej i miała kontynuować walkę w warunkach nowej okupacji, okupacji sowieckiej, która nadciągała. A w międzyczasie, proszę Państwa, otrzymał awans na rotmistrza. Za swoją misję w Auschwitz otrzymał awans na stopień rotmistrza. Czyli w kawalerii rotmistrz, to w piechocie kapitan. I od tego rotmistrza, on jest najbardziej znany, od tego stopnia rotmistrz. Rotmistrz Witold Pilecki. Jako żołnierz organizacji NIE miał zakaz udziału w Powstaniu Warszawskim. No i rzeczywiście pierwsze kilka dni nie brał udziału w walkach. No ale to był żołnierz. No. No przecież nie mogło być tak, że tu wszyscy walczą, a on się dekuje w piwnicy. Więc jako szeregowy żołnierz, nie ujawniając swojego stopnia, nie ujawniając swojego pseudonimu, w ogóle nie ujawniając tego, kim jest, zgłosił się do jednego z oddziałów, zgrupowanie Chrobry 2 i bierze udział w walkach. Wola i Ochota to jest ten rejon, gdzie on walczył. No ale po prostu, proszę Państwa, z czasem dochodzi do sytuacji takiej, że nie ma już oficerów. Albo nie żyją, albo są ranni i nie mogą walczyć. Więc Pilecki ujawnia swój stopień, ujawnia, kim jest i obejmuje dowództwo nad redutą, która mieściła się w dawnej redakcji Rzeczypospolitej. Przedwojennej redakcji Rzeczypospolitej. I proszę Państwa, ta reduta przez cały okres powstania nie została przez Niemców nigdy zdobyta. Nawet kawałek. Nie oddali nawet kawałka. Proszę Państwa, Witold Pilecki opuścił redutę, która z czasem dostała kryptonim Reduta Witolda, 5 października. Wyszedł ze swoimi żołnierzami. 7. Reszta już nie żyła. Trafił do obozu jenieckiego w Murnau, gdzie został wyzwolony przez armię amerykańską. Przy tym oddziale Armii Amerykańskiej, który wyzwalał obóz, był oficer łącznikowy 2. Korpusu generała Władysława Andersa. I proszę Państwa, Witold Pilecki od razu zgłasza się do tego człowieka. Mówi, że chce wracać do Polski, żeby walczyć o Polskę. Jest przewieziony do Włoch, do kwatery generała Andersa. Tam dwukrotnie rozmawia z generałem. Nie wiemy, jak ta rozmowa wyglądała. Wiemy tylko, że generał Anders dał mu rozkaz, który był bardziej prośbą, aby wracał do kraju. I tutaj w Polsce organizował działalność wywiadowczą dla rządu Rzeczypospolitej. Tego legalnego rządu Rzeczypospolitej. I Witold Pilecki, proszę Państwa, tą misję podejmuje. Do Polski dociera, do Warszawy dociera 8 grudnia 1945 roku. Pierwsze kroki do rodziny. No ale rodzina została przecież w Sukurczach. Otóż proszę Państwa, została w 1939 roku, kiedy przyjechało NKWD, żeby ich aresztować jako bandycką rodzinę polskiego oficera, to właśnie ci Białorusini, których Państwu mówiłem, że tak bardzo czekali na powrót pana rotmistrza, wynosili kołdry, pierzyny. NKWD podjeżdżało pod główne drzwi, a ci z tyłu wynosili i ratowali panią Pilecką z dziećmi i chowali po swoich chałupach. To pokazuje, kim był Pilecki. Że nawet Białorusini, a przecież te relacje narodowe tam były bardzo różne, nawet Białorusini ratowali jego rodzinę. bo wiedzieli, co ich spotka. I proszę Państwa, pani Pilecka po pewnym czasie podjęła próbę ucieczki przez granicę do okupacji, pod okupację niemiecką. Chciała dotrzeć do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie po prostu mieszkali jej rodzice. Pierwsza próba się nie udała, zostali aresztowani przez pograniczników sowieckich. Wtedy pani Pilecka straciła całe złoto, które miała. Począwszy przez obrączki, przez różne takie precjoza. Wszystko jej zabrali, no ale puścili. Podjęła drugą próbę, udało się. I wtedy dotarli po pewnym czasie do Ostrowi Mazowieckiej i tam już mieszkali. Witold Pilecki, kiedy wrócił do Polski, pierwsze kroki do Ostrowi, no do rodziny, do żony, do dzieci. A później nawiązał kontakt ze swoimi dawnymi żołnierzami ze Związku Organizacji Wojskowych w Auschwitz, w tajnej Armii Polskiej, z Armii Krajowej i zorganizował potężną siatkę wywiadowczą, która zdobywała tajne dokumenty rządu komunistycznego. Zorganizował dwie siatki. Siatkę cywilną i siatkę wojskową. Zdobyli rzeczywiście wyjątkowe dokumenty. Już tam pomijam takie drobiazgi, jak prywatne telefony doradców sowieckich przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, czy ten prywatny telefon do mieszkania ministra bezpieczeństwa publicznego, bo to rzeczywiście były drobiazgi, ale zdobyli tajną umowę podpisaną przez Sowietów z komunistycznym rządem dotyczącą stacjonowania w Polsce jednostek Armii Czerwonej. Proszę Państwa, ja widziałem, miałem w ręku fotografię tego dokumentu, które zrobił Pilecki. To były fotografie wielkości pudełka zapałek, ale było ich tyle. I proszę Państwa, a tego nie musiało tyle być. Wystarczyło jedno zdanie. Polska płaci za wszystko. Płaciliśmy za benzynę, za wyżywienie, za umundurowanie, za wszystko, za budowę jednostek, baraków, w których mieszkamy. Wszystko. Proszę Państwa, no ale bezpieka działała. I tym razem już nie Gestapo, a UB zaciskało pętle wokół Witolda Pileckiego. Wywiad generała Andersa, działający w Polsce, miał te informacje, przekazał je do Londynu i wówczas, proszę Państwa, stała się rzecz wyjątkowa. Anders przysłał do Warszawy oficera, który miał za zadanie dotrzeć do Pileckiego. To było jedyne zadanie. Dotrzeć do Pileckiego i dać mu rozkaz natychmiastowego powrotu do Londynu. Pilecki zdawał sobie sprawę z tego, po co ten człowiek przyjechał. I unikał z nim kontaktu. No ale ile można unikać kontaktu? Spotkał się, dostał rozkaz. I proszę Państwa, to był jedyny rozkaz, którego Witold Pilecki nie wykonał. Ten jedyny. W całym swoim życiu wojskowym tego jednego rozkazu nie wykonał. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego. Odpowiedź jest prosta. Nie było już nikogo, kto mógł go zastąpić. Wszyscy albo siedzieli w więzieniach, albo nie żyli. Albo się ukrywali i nie było z nimi kontaktu. A poza tym doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że jeżeli wyjedzie, to już nigdy może nie zobaczyć swojej rodziny, którą obłędnie kochał. Proszę Państwa, żeby pokazać Państwu, kim był Witold Pilecki, jaką miał postawę, taką obywatelską. Opowiedział mi kiedyś Andrzej Pilecki taką historię. On też był harcerzem, tak jak ojciec. jako harcerz po 1945 roku uczestniczył w odgruzowywaniu Warszawy. Był taki dzień, przez cały dzień pracowali i odgruzowywali Warszawę. I na koniec dnia podszedł do niego jego drużynowy, kuzyn zresztą, i mówi: ojciec kazał ci powiedzieć, że robisz dobrą robotę. Taki był Witold Pilecki. Po prostu widział, że jest potrzeba odbudowy Warszawy. Nieważne, kto to robi. Czy to robi rząd komunistyczny. Ale trzeba tą Warszawę odbudować. Taki był Witold Pilecki. Zawsze postawa społeczna, propolska, proobywatelska. Taka odpowiedzialność za Polskę. Proszę Państwa, jednak ta pętla zaczęła się już bardzo mocno zaciskać. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej są dokumenty wytworzone przez bezpiekę w oparciu o donosy agentów, którzy zostali wprowadzeni do jego siatki. Do tego stopnia go obserwowali, że są rozpisane na minuty ostatnie dni Pileckiego przed aresztowaniem. A i tak do końca nie wiadomo, są pewne luki. Aresztowanie Pileckiego odbyło się w mieszkaniu Makarego Sieradzkiego, jednego z ludzi z siatki. Zachował się wyjątkowy dokument. Syn Makarego Sieradzkiego, wówczas 11-letni chłopak, pisał pamiętnik. I napisał, że przyszli panowie z UB, wyrzucili wszystkich do jednego pokoju, siedzieli kilka dni i po kilku dniach przyszedł pan w kapeluszu i to był ten pan, na którego czekali. To był Witold Pilecki. Proszę Państwa, Witold Pilecki został przewieziony najpierw na Koszykową do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem do więzienia na Rakowieckiej. Tam przeszedł niezwykle okrutne śledztwo. Tadeusz Płużański, profesor Tadeusz Płużański, który był sądzony z Pileckim razem, powiedział, że po tym, co Pilecki przeszedł na Rakowieckiej, uważa go za świętego. Nie ma dzieci, mogę powiedzieć. Zrywanie paznokci było najdelikatniejszą torturą. A na nim zrobili wszystko, co robili wtedy. Na procesie Pilecki szepnął, tutaj są dwie relacje, albo do żony, albo do jej siostry: Auschwitz to była igraszka. Jeżeli Auschwitz, to piekło na ziemi, było igraszką, to wyobraźcie sobie Państwo, czym była Rakowiecka. To jest polska Golgota. Witold Pilecki został skazany razem z Tadeuszem Płużańskim i Marią Szelongowską na karę śmierci. Pozostali byli skazani na długoletnie więzienie. Agent NKWD, którego Stalin mianował prezydentem Rzeczypospolitej, Bolesław Bierut, skorzystał z prawa łaski wobec Płużańskiego i Szelongowskiej. Pilecki został zamordowany 25 maja 1948 roku o 21:30 pod murem więzienia na Rakowieckiej. Proszę Państwa, tym małym ludziom wydawało się, że to jest koniec historii Pileckiego. Zabili go, wrzucili gdzieś do dołu, bo nadal nie mamy jego szczątków. Wrzucili gdzieś do dołu jakiegoś, pewnie na Łączce, ale do końca to nie jest pewne. Teraz profesor Szwagrzyk prowadzi na Rakowieckiej poszukiwania. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że tam do nas przychodzi Zofia Pilecka. Wtedy, kiedy odkrywane są kolejne kości. To są niezwykle wzruszające wizyty. Bo ona, kiedy przychodzi, widzi szczątki, pierwsze pytanie do Krzysztofa: jest mój tata? Nie wiemy. Ale jak wychodzi stamtąd, to odwraca się, patrzy na ten dół i mówi: tato, daj się odnaleźć. To jest coś nieprawdopodobnego. Pileckiego zamordowali, jego legendę ukradł ówczesny premier rządu komunistycznego Józef Cyrankiewicz. Na Pileckiego został nałożony zapis cenzury. No ale pani Pilecka i Zofia Pilecka od 1956 roku nie dawały komunistom zapomnieć. I ciągle chodziły: gdzie jest mój mąż, gdzie mój tata, gdzie są jego szczątki, gdzie go wywieźliście. Proszę Państwa, pani Pilecka, pani Maria Pilecka była nauczycielem dyplomowanym przedwojennym, a po wojnie mogła dostać tylko stanowisko sprzątaczki. I była woźną w takim schronisku dla chłopców. Innej pracy nie mogła dostać. Zofia Pilecka była wyrzucona ze studiów, straciła dziecko. A oprawcy rotmistrza awansowali. Ich dzieci kończyły studia. Wyjeżdżały na zachód. Część z nich mieszka tam teraz. Takie były losy Polaków w tamtych czasach. Proszę Państwa, ale pan prezydent Andrzej Duda powiedział w czasie pogrzebu Inki w Gdańsku, że organizując ten pogrzeb, Polska przywraca cześć i honor tym żołnierzom. Ale powiedział coś dużo ważniejszego, że Polska przywraca honor sobie, upominając się o tych dzielnych ludzi. I proszę Państwa, o Pileckiego upomniała się polska młodzież. Bo to oni pierwsi nosili koszulki z wizerunkiem rotmistrza. A można nawet powiedzieć, że to kibole polscy wykrzyczeli na stadionach: cześć i chwała bohaterom. I wywiesili ten wielki baner na całą trybunę na stadionie Legii Warszawa z Pileckim. No a jak powstał Instytut Pamięci Narodowej, to już było całkiem inaczej. Kilkadziesiąt w tej chwili książek, właściwie chyba kilkaset już, o żołnierzach wyklętych, w tym kilka rotmistrzu. No i cały czas go szukamy. A teraz organizujemy muzeum w miejscu, gdzie on został zamordowany. Mamy jego celę. Wiemy, gdzie był przetrzymywany. Wiemy, kto z nim siedział. Jeszcze 7. W celi, która przed wojną była przeznaczona dla jednej osoby. Siedziało 8. W tym 2 tajnych współpracowników, którzy na bieżąco informowali, co mówi Pilecki, jak się zachowuje Pilecki. No i mamy nadzieję, że odnajdziemy pana rotmistrza. Bo to muzeum to będzie również, proszę Państwa, jego pomnik. Jego i tych wszystkich wspaniałych chłopców i dziewczyn, którzy ginęli za Polskę. A miejsce jest naprawdę nieprawdopodobne. Zapraszam Państwa tam na Rakowiecką. Można zwiedzać. A w zasadzie to trzeba dotknąć tej świętości. Bo tam są takie miejsca, że tą krew po prostu do dzisiaj czuć. Dziękuję bardzo. To chyba wszystko.